Dobry wieczór. Myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że dzisiaj spotykamy się symbolicznie trochę z arcybiskupem Dzięką i tym wszystkim, co wydarzyło się i w Szczecinie, i wokół tej sprawy. Serdecznie zapraszam, ale oczywiście zanim zaczniemy, to ja muszę tutaj dokonać rytualnych powitań, pogłaskań kotów i poczekania, aż Państwo się powoli zbiorą zarówno na YouTubie, jak i na Facebooku. Ania Marzycielka była dzisiaj pierwsza. Pani Tomira cieszy się wiosną. Nie wiem, czy Państwo już też takie kwiatki znaleźli, bo przebieśniki to wiadomo i krokusy to wiadomo, że już są, ale ja wczoraj w swoim ogrodzie znalazłam kwitnące stokrotki. No i przyznaję, że to mnie trochę wprawiło w osłupienie, żeby stokrotki 20 lutego znajdować. 74, pan Tadeusz, pani Hania, pani Tomira, Wojtek, Monika, skarbnik z biskupina dzisiaj świętuje urodziny i się tym chwali, a skoro się chwali, to życzymy jak najlepiej skarbniku z biskupina. Niech się mnoży wszystkiego, radości, zdrowia, pieniędzy i dobrych ludzi dookoła. Santocha, Noli Grey, Michał, Prawie Morały, Ewa, nieboteczny patriota, dziwi się, że tyle osób siedzi i czeka wcześniej, a no się zdarza. Paweł z Rzeszowa, pani Iwona z Krakowa, dzisiaj bez myliski, no to lekko ryzykowne jednak mimo wszystko. Jan Toska z Wiednia z kakałkiem, Gosia z Pawłowic, Ewelina, Monika z Krakowa, ksiądz Marek pyta o wiosnę, no właśnie przed chwilą mówiłam, zmartwychwstańcy Łobzowska pozdrawiają i witają, pani Marzena, pani Dominika. Proszę Państwa, ja szczególnie witam tych, którzy są tutaj pierwszy raz, ale też jak najbardziej witam tych, którzy są po raz 30, a rekord to może być 372, bo chyba taki program dzisiaj mamy. I ksiądz Waldek, i Michał, jest, widzę, że i Facebook, i mniej więcej YouTube też. Widziałam, że Lech Dorobczyński też jest z nami, ale oczywiście jego komentarz mi umknął, więc myślę, że nie omieszka się odezwać raz jeszcze. Pani Sandra jest pierwszy raz live i jednocześnie prosi o modlitwę za babcię i całą rodzinę. Jutro jest pogrzeb, domyślam się, że babci bardzo się cieszę się o tyle, że pani Sandra się odezwała do nas i bardzo proszę, żeby oprócz westchnięcia za skarbnika z biskupina, również za panią Sandrę, rodzinę i babcię. Patty Jaskółka przyszła specjalnie na żywo na taki temat, chociaż zwykle ogląda później. Jarek też dawno niewidziany. Tak wygląda, jakbyśmy się wszyscy dobrze znali. A proszę Państwa, to nie jest takie proste. Pani Joanna, zapalenie zatok i L4. Ja prawdopodobnie L4 zacznę od jutra. Nie wiem, czy wytrzymamy dzisiaj pełną godzinę, proszę Państwa, bo jakieś mnie gryp skołamie i coś się dzieje. Proszę Państwa, trochę ośmielona głosami patronów, ja chciałam teraz Państwu przypomnieć, że no wprawdzie ja dla Państwa robię te programy dwa razy w tygodniu, ale to nie znaczy, że Państwo dla mnie nic nie mogą zrobić. Mogą Państwo jak najbardziej. Po pierwsze, można znaleźć mój profil na Instagramie. Ja tam specjalnie nim nie spamuję. On jest pod moim imieniem i nazwiskiem. Nie spamuję specjalnie treściami, ale warto go obserwować, bo jeżeli mam gdzieś wolne, to właśnie raczej tam można to zobaczyć. Można oczywiście subskrybować ten kanał na YouTubie. Nawet jeżeli oglądamy na Facebooku, proszę Państwa, to warto wejść na YouTuba i zasubskrybować. To jest zawsze jakiś taki sygnał, że tych słuchaczy jest więcej. Każdy komentarz, każde polubienie pod filmem, nie tylko w trakcie oglądania, ale również potem, to znaczy jeżeli ktoś ogląda po transmisji na żywo, to jednak sprawia, że te filmy docierają do większej ilości, do większej liczby ludzi. Tradycyjnie tylko się powtórzę, że można dołączyć do grona patronów i to jest takie wsparcie programu na dłużej, regularnie, co nie znaczy, że trzeba tego jakoś pilnować, bo Patronite tego pilnuje, trzeba wejść pod link patronite.pl i tam znaleźć program Reportaż z Wycinków Świata, a wirtualną kawę, to Państwo pewnie wiedzą, jak to działa, wystarczy po prostu jednorazowe wsparcie, jedna kawka bez żadnej rejestracji i innych cudów. Widzę, że nie jestem pierwsza z tymi grypowymi załamkami. Dobrze, to jest program Reportaż z Wycinków Świata, zwany również Wieczorem z Melisą. Monika Białkowska, zapraszam. Melisa to kot. Postanowiłam, że tak będzie miało na imię. Ksiądz Michał ze Szczecina, witamy serdecznie. Nie wiem, czy to wolno. Pani Anna pisze, w sensie, czy wolno ze Szczecina się odzywać już, czy jeszcze nie. Pani Anna pisze, że bycie patronem jest dobre. Pan Janusz melduje, że 320. Ja nigdy, znaczy zwykle państwa nie liczę i nawet nie sprawdzam. W tej chwili mi wyświetla 453 osoby na obu kanałach. Panie Januszu, to dla pana informacja, bo ja bym zwariowała, gdybym miała tego pilnować. Nie mogło być inaczej. Czy moje koty mruczą? Zawsze jakoś tak dziwnie zaczynamy, nie? Mamy rozmawiać o arcybiskupie Dziędzy, a państwo mnie o koty pytają. Tak, moje koty mruczą. Fufu mruczy, zwłaszcza wtedy, kiedy ja idę spać, to leży tu i mruczy. A Mela po 8 latach rehabilitacji polegającej na głaskaniu wreszcie zaczęła mruczeć. Koty na Instagramie rzeczywiście z innej perspektywy widać. Pani Ewelina pociesza, że papież też grypuje. Co Mela na zmianę imienia? Panie Wojciechu, nie zauważyła. Nadal jest Melą. Ojcze, Padre Lechu, pytają tu o rekolekcję u ciebie w parafii, więc daj znać. My się zbliżamy do 500 oglądających, pan Janusz, a ja się nie mogę skupić. Dobra, proszę państwa, nie mogło być dzisiaj inaczej. Oczywiście temat wiodący to jest arcybiskup Dzięga i jego tak zwana rezygnacja. I żeby w tym programie nie było chaosu, to chciałabym najpierw, żebyśmy sobie powiedzieli, kim ten człowiek jest, jakie ciążyły na nim zarzuty, czy ciążą, jakie dokonania ma na sumieniu i w życiorysie. Potem sobie sprawdzimy i omówimy to wszystko, co się wydarzyło w sobotę po ogłoszeniu tak zwanej rezygnacji. I na koniec, proszę państwa, zajmiemy się skutkami, to znaczy tym, co się wydarzyło, co za sobą pociąga, co może za sobą pociągnąć i czy jakakolwiek nadzieja jest tutaj uzasadniona. Proszę państwa, postać arcybiskupa Dzięgi jest o tyle trudno streścić w kilku minutach programu, że w samej tylko więzi jego kolejnym nadużyciom poświęcono ponad 20 tekstów i nie są to autoplagiaty, ani nie jest to lanie wody w tych tekstach, ani nie jest to obsesja na punkcie tego człowieka, ale są to po prostu fakty. Z kim mamy do czynienia? Po pierwsze, mamy do czynienia z człowiekiem, nie powiem i nigdy o nikim nie odważę się powiedzieć, że złym, bo nie mam takiego wglądu w żadnego człowieka i nie mnie tutaj wydawać jakiekolwiek sądy. Z pewnością mamy do czynienia z człowiekiem, który za wszelką cenę broni swojej pozycji, broni swojego wizerunku, broni swoich wpływów i niespecjalnie ma dla niego znaczenie, jak się wydaje, kto po drodze z tego powodu będzie płakał, byle nie płakał on. Po drugie, proszę państwa, mamy do czynienia ze sprawnym prawnikiem, a to oznacza, że jakiekolwiek próby przygwożdżenia go prawem, pociągnięcia do odpowiedzialności przez długie lata były o tyle nieskuteczne, co o niego, przez niego samego odwlekane. Zwyczajnie wiedział, jak ma to zrobić, potrafił wykorzystać absolutnie wszystkie możliwości, jakie prawo mu daje. Po trzecie, miał przyjaciół, ma innych wdzięcznych, którzy go bronili, również w procesach, ale proszę państwa, my pamiętajmy, że każdy manipulant ma wokół siebie ludzi, którzy go uwielbiają i dadzą się pokroić za to, że on jest święty. Każdy manipulant takich ludzi wokół siebie wyhoduje, bo oni są mu potrzebni właśnie na sytuacje kryzysowe, właśnie do obrony. Po czwarte, mamy do czynienia z człowiekiem cynicznym, który chyba, no to zawsze muszę używać słówek chyba, ale zwyczajnie gwiżdże sobie z ludzkiej przyzwoitości. My tutaj w tym programie akurat pamiętamy oczywiście przepiękną syntezę synodalną z diecezji szczecińsko-kamieńskiej, której treść wskazuje na to, że w całości została spreparowana w kurii i żaden świecki głos nie miał prawa się do niej wkraść, ale to naprawdę jest drobiazg. Drobiazgiem nie była za to, proszę państwa, sprawa księdza Dymera. Tam mieliśmy do czynienia z seksualnym drapieżcą, wykorzystującym młodych chłopców. W jego sprawie zapadł wyrok kanoniczny, a arcybiskup Dzięga tego wyroku nie podał do wiadomości. Co więcej, znając ten wyrok, uparcie twierdził, że ksiądz Dymer jest kryształowym człowiekiem, który padł ofiarą spisku. Oczywiście ze strony arcybiskupa nie padło żadne przepraszam, spal licho już nasze prawo do wiedzy, ale znaczy nasze, w sensie po prostu widzów, słuchaczy, ludzi wierzących w Kościele, ale osoby przez księdza Dymera skrzywdzone nie otrzymały żadnej sprawiedliwości, ba, te osoby nawet nie otrzymały prawdy. Potraktowano przestępcę tak jak ofiarę, a ofiary potraktowano jak kłamców. I to wszystko dzięki księdzu arcybiskupowi Dziędze. Z tego, co pisze Zbigniew Nosowski, również na szczeblu episkopatu arcybiskup Dzięga robił wszystko, co możliwe, żeby opóźnić działania na rzecz tego dochodzenia do prawdy. Robił wszystko, żeby w nieskończoność przeciągać procesy kanoniczne. To on, jako przewodniczący Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski, najpierw mógł i opóźniał przygotowanie tych wytycznych episkopatu co do postępowania w sprawach wykorzystywania seksualnego, a potem to on ujawniał treść tych wytycznych. To on znalazł tych prawników, którzy napisali na jego prośbę opinię o tym, my się na to buntowaliśmy, że Kościół nie odpowiada prawnie za księży pedofilów. I ta linia obrony obowiązuje w Kościele do dziś. I wielu, nawet uczciwych księży, nieświadomych jakie jest tego źródło, do dzisiaj się powołuje na tę opinię prawną i przekonuje, że tak jest sprawiedliwie. Że Kościół nie odpowiada za swoich pracowników, za swoich księży, że oni ponoszą tylko i wyłącznie osobistą odpowiedzialność. No cóż, chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby nie płacić odszkodowań i to była przyjęta linia obrony. Dzisiaj dla mnie powtarzanie tej linii, potwierdzanie tej linii, że Kościół nie odpowiada za księży, to również jest wpisywanie się w dziedzictwo arcybiskupa Dzięgi, że tak je nazwiemy. Nie jest to tak, proszę Państwa, że w sprawie nadużyć arcybiskupa Dzięgi nikt absolutnie nie interweniował. Przeciwko niemu, ja się wciąż opieram na publikacjach z więzi, toczyły się dwa niezależne procesy kanoniczne, toczyły się dwa procesy karne, jakbyśmy powiedzieli w świeckim świecie. Pierwszy z tych procesów dotyczył czasów, kiedy arcybiskup Dzięga był ordynariuszem diecezji sandomierskiej i tam nie zgłosił, że ksiądz wykorzystywał seksualnie nieletnich, nie wszczął w tej sprawie kościelnego postępowania i nie poinformował organów ścigania. To wtedy był obowiązek moralny, nieprawny, jeszcze obowiązywało to inne prawo. Przeniósł, dlatego też nie można mu wytoczyć świeckiego procesu w tej sprawie, przeniósł za to księdza na drugi koniec diecezji i nie wyciągnął żadnych innych konsekwencji. Co ciekawe, proszę Państwa, ksiądz, który przyjmował tam w Sandomierzu zeznania od 12-letniego skrzywdzonego chłopca, napisał oczywiście protokół z tej rozmowy. No i sam protokół z tej rozmowy, z tego przyjęcia zeznań i również samo nagranie tej rozmowy z chłopcem przekazał arcybiskupowi Dziędze. Te dokumenty zginęły. Wyparowały. Wszystkie dowody w sprawie. Państwo rozumieją, to znowuż jest ten przypadek, że ktoś kanapki do pracy sobie zapakował. Sądy państwowe, które wydawały wyrok w sprawie tego księdza molestującego w Sandomierzu, uznały, że Dzięga, jako arcybiskup Dzięga, jako świadek jest niewiarygodny, bo niemożliwe jest, żeby o niczym nie wiedział. Ale to była tylko, proszę Państwa, ocena wiarygodności świadka, bo on tam nie występował jako oskarżony. Ale w uzasadnieniu wyroku pierwszej instancji czytamy: szczególnie zadziwiający, żeby nie rzec oburzający, jak na standardy panujące w XXI wieku, był sposób, w jaki potraktowano pokrzywdzonego w kurii biskupiej w Sandomierzu. Najpierw nakazując mu stawić się samodzielnie, nie informując jego rodziców, przesłuchując go pod ich nieobecność, jak też pod nieobecność innych osób, następnie nakazując mu podpisać protokół bez czytania i zobowiązując do milczenia w tej sprawie, mimo że sprawa dla każdego dorosłego i rozsądnie myślącego człowieka miała charakter kryminalny. Wszystko to, nadal czytam uzasadnienie sądowe, odbywało się za zgodą i przyzwoleniem biskupa. Takie standardy przesłuchań osób małoletnich, nie mówiąc już o charakterze sprawy, choćby nie wiadomo jak tłumaczono dobrymi intencjami, uznać należy za absolutnie niedopuszczalne, zasługujące nie tylko na słowa publicznej krytyki, ale i odpowiednią reakcję wymiaru sprawiedliwości jako rażąco naruszające podstawowe prawa obywatelskie. Niestety biskupa z tego powodu nikt przed świeckim sądem nie postawił. Owszem, tak jak zauważa Andrzej, awansował na metropolitę szczecińsko-kamińskiego. Drugi proces dotyczył już diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Tu również dochodziło do... Tam również chodziło w tym postępowaniu o opóźnienia i o jego sposób prowadzenia postępowań w sprawie nadużyć nieletnich. Tak w skrócie, proszę Państwa, bo omawianie ich to byłby cały kolejny program, można zajrzeć do więzi i przeczytać o całych tych procesach. Tyle w skrócie o tej kryształowej postaci, na którą jest teraz spisek masonerii, czy kogo tam jeszcze. Jak to teraz wyglądało dalej? Od soboty sprawa potoczyła się lawinowo i byliśmy bombardowani tak naprawdę niemal z godziny na godzinę kolejnymi wiadomościami. Pierwsza w samo południe, bo to zawsze w samo południe się dzieje, ktoś tam lubi westerny, rezygnacja arcybiskupa Dzięgi została ogłoszona. To znaczy zostało ogłoszone, że rezygnacja została przyjęta. Komunikat nuncjatury był jak zwykle bardzo lakoniczny, że papież przyjął rezygnację arcybiskupa Dzięgi i mianował administratora sede vacante biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Zbigniewa Zielińskiego. Czy tu już mogła zapalić się lampka, że coś nie gra? Ano, proszę Państwa, mogła. Oczywiście tym, którzy znali dokonania arcybiskupa Dzięgi, to wręcz wył alarm i mogliśmy się spodziewać, że coś za tym pójdzie. Ale nawet jeżeli ktoś by jakimś cudem tych dokonań nie znał, a znał kościelną dyplomację, mógł tutaj zapytać tak, zaraz. Z jednej strony człowiek ma 4 lata do emerytury, z drugiej strony, no, nie leży obłożnie chory, a tutaj nie dostaje prośby o wykonywanie obowiązków do czasu wyznaczenia następcy, tylko natychmiast jest odsuwany od obowiązków i wyznaczony jest administrator. To jednak pachnie czymś trochę więcej niż tylko zmęczeniem. Nie jest to żaden dowód, ale taki głęboki oddech można już wziąć. Jakie były pierwsze reakcje? Pierwsza była euforia i zwykła radość, zwłaszcza tych, którzy są księżmi, pozdrawiam serdecznie, albo po prostu wiernymi, pozdrawiam serdecznie w diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Oni zwyczajnie już mieli dość i to była taka pierwsza naturalna reakcja ulgi, że oto mamy już tego człowieka z głowy, jesteśmy wolni, nie musimy się za niego wstydzić. Ale ta reakcja, proszę Państwa, ona trwała tylko przez chwilę. Niemal natychmiast pojawiła się druga, to znaczy myśl, że coś tutaj mocno nie gra, że nasze poczucie sprawiedliwości nie chce się zamknąć i nie chce po prostu przyjąć tej sytuacji. Tak naprawdę komunikat nuncjatury mówił, że nic się nie stało, że to rezygnacja, jak ich wiele. A przecież wiemy, że na arcybiskupie ciążyły poważne zarzuty. Co więcej, wiemy, że nie jesteśmy na początku jego spraw, kiedy to można odsunąć kogoś profilaktycznie od obowiązków, tylko jesteśmy na końcu tych procesów. Być może się zakończyły. Co się stało? Ani słowa wyjaśnienia, ani słowa oddania sprawiedliwości skrzywdzonym, emerytura i święty spokój? Czy teraz będzie tak, że za to, co się stało ze skrzywdzonymi, arcybiskup Dzięga zapłaci tylko tak, że będzie miał teraz dużo wolnego czasu, opłacone mieszkanie, opłacone rachunki, opłaconego pracownika, opłacone jedzenie i licząc jego dorobek, to lekką ręką jakieś 10, pewnie 12 tysięcy emerytury na drobne wydatki. Odsyłam do programu, kiedy mówiłam o emeryturach biskupich. Jedyna konsekwencja, jaką arcybiskup Dzięga miałby ponieść. Oliwy do ognia dolało oczywiście oświadczenie arcybiskupa Dzięgi, taki podniosły list do księży kierowany. Dzisiaj już wiemy, że list pełen cynicznych kłamstw. Najważniejszy fragment tego listu, no właśnie, pan Miłosz, jego komentarz warto posłuchać. Najważniejszy fragment tego listu brzmi tak. Dla uważnego obserwatora nie było tajemnicą, że moje siły pomniejszały się coraz bardziej w ostatnich 2, a nawet 3 latach. Ostatnie pół roku to jednak był czas radykalnego osłabienia mojego stanu zdrowia. Dlatego jesienią stało się dla mnie oczywiste, że nadszedł czas także ustąpienia z urzędu. Ojciec Franciszek przychylił się do mojej prośby i dzisiaj został ogłoszony fakt mojej rezygnacji. Ja bardzo proszę wiernych z diecezji szczecińsko-kamieńskiej, księży z diecezji szczecińsko-kamieńskiej, żeby dali świadectwo o tym, jak bardzo poruszeni byli tym słabnącym zdrowiem swojego duszpasterza, arcypasterza, bo zapewne było to zauważalne. A z tej okazji, że widzę, że nam prawie 700 widzów słucha z 2 z różnych kanałów, to uprzejmie się przypominam, że lajki i subskrypcje są zawsze wskazane i tak dalej. Proszę Państwa, kto choć odrobinę interesuje się życiem Kościoła, rozumiał już wtedy, że mamy do czynienia z jakąś wielką hipokryzją, z cynizmem i z kpiną osób, które w Kościele zostały skrzywdzone właśnie za sprawą działań albo braku działań arcybiskupa Dzięgi. I prawdę mówiąc, proszę Państwa, ja mam w nosie to, co sobie na swoją obronę wypisuje sam arcybiskup Dzięga. Każdy broni swojego imienia dobrego, jak umie. I nawet w sądzie nikt nie jest zmuszony zeznawać przeciwko sobie. To jest jasne. Ale ja przyznaję, największe oburzenie, największy gniew, żeby nie użyć tutaj niecenzuralnego słowa, bo mi kanał zamknął, czułam wówczas wobec Watykanu, wobec papieża, wobec dykasterii i wobec szczytów Kościoła, jakkolwiek je nazwać i interpretować, bo takie, a nie inne ruchy arcybiskupowi Dziędze, a pewnie i innym, ktoś umożliwiał i nadal umożliwia. Proszę Państwa, to, co się stało, oznacza jedno. Arcybiskup Dzięga musiał usłyszeć ultimatum. Albo się, bracie, podajesz do dymisji i my tą dymisję przyjmujemy, albo sami cię zdejmiemy z urzędu karnie i wtedy wszyscy będą wiedzieli, co zrobiłeś. No i arcybiskup Dzięga wybrał pierwsze rozwiązanie. To jest coś jak, nie wiem, odejście za porozumieniem stron w korporacji. W świeckich korporacjach przestępca też wybierze takie rozwiązanie i trudno go za to winić. Winę będzie ponosiła tutaj korporacja, że zgadza się tuszować tę winę po to, żeby zadbać o swój wizerunek, żeby do firmy nie wkroczyła policja i żeby nie było skandalu. I to jest mój zarzut wobec szczytów Kościoła, wobec hierarchii tej najwyższej watykańskiej dykasterii, jeżeli takie propozycje w ogóle jeszcze dzisiaj padają. Palę licho, kto z nich korzysta, bo pewnie w świecie jest takich wielu. Ale jeżeli komukolwiek z oskarżonych w procesach kanonicznych zostawia się w ogóle taką furtkę, albo bracie rezygnujesz, albo my cię zrezygnujemy, to niestety znaczy tylko jedno. To znaczy, że niezależnie od deklaracji, priorytetem Kościoła nadal jest dobre imię sprawców, a nie oddanie sprawiedliwości skrzywdzonym. Tego po prostu nie da się czytać inaczej. Na to nie ma innego wytłumaczenia. Tu się nie da znaleźć innego usprawiedliwienia, czy żadnego usprawiedliwienia. To jest nadal działanie pod wpływem skrajnego klerykalizmu, który za nic tak naprawdę, który za nic ma prawdę, a chodzi o to, żeby nie skompromitować swoich i żeby dbać o wizerunek. Że jeśli coś się da, to spróbujmy to jednak załatwić po cichu. To jest najważniejszy fakt i to jest najboleśniejszy fakt, jaki okazał się, ujawnił się w tej trzydniowej sprawie arcybiskupa Dzięgi i jego rzekomej dobrowolnej rezygnacji, że takie ultimatum nadal może padać. Dlaczego powiedzenie prawdy jest takie ważne? Proszę Państwa, do tego jeszcze sobie dzisiaj na chwileczkę dojdziemy, ale bez powiedzenia prawdy osoby skrzywdzone są wciąż nieważne. Kościół wciąż nie uznaje ich krzywdy. Nadal ignoruje, że ta krzywda się stała. Jest niemożliwe jakiekolwiek przebaczenie, jakiekolwiek pojednanie bez uznania tej fundamentalnej prawdy. Tak, stało się zło, to jest winny, to jest ofiara. Bez tego nie ma mowy o żadnej sprawiedliwości i nie ma mowy o pojednaniu. Tkwimy wciąż w tym samym beznadziejnym punkcie, niezależnie od tego, ile po drodze będzie pozorowanych działań. Dlatego w sobotę, proszę Państwa, potężnie się rozczarowałam. Ja się nie rozczarowałam arcybiskupem Dziengą, bo ja w nim nie pokładałam ani krzty zaufania. On mnie już zawieść nie mógł. Rozczarowałam się Watykanem, rozczarowałam się tym, że wciąż nie tylko takie uniki dziengowe akceptuje, ale że to musiało wręcz stamtąd wyjść. Jeżeli to się nie zmieni, jeśli każdy powód takiej pseudorezygnacji nie będzie podawany do publicznej wiadomości, to się w Kościele nic nie zmieni. I wciąż będziemy tkwili w kłamstwie. Oczywiście sobota to nie był koniec. W niedzielę się pojawił wieczorem wpis na Facebooku biskupa Artura Ważnego. Taki nie do końca wprost wpis, ale solidaryzujący się w tej sprawie z osobami skrzywdzonymi. Natychmiast obiegł przestrzeń tą społecznościowo-kościelną, wywołując prawdziwą, naprawdę prawdziwą falę reakcji i komentarzy. W poniedziałek do tego głosu biskupa Ważnego dołączył też głos biskupa Grzegorza Suchodolskiego, dołączył biskup Adam Bab, dołączył biskup Piotr Wawrzynek, może następni, ale już nie zdążyłam ich zauważyć, może dołączają następni. Ktoś nazwał reakcję na to zabranie przez nich głosu euforią. Ja bym tego euforią nie nazywała. Próbuję to czytać racjonalnie i próbuję to też czytać, proszę Państwa, w takim długim procesie, trochę z dystansu, wyznaczając swoim oczekiwaniom wygórowanym małe, realne cele. Po pierwsze, pani Joanna przypomina, że mam pić. Dziękuję o przypominaniu. Po pierwsze, mamy tutaj do czynienia z głosem biskupów pomocniczych. Oczekiwanie od nich czynów we własnych diecezjach jest nieco na wyrost, bo biskup pomocniczy nie może wykonywać we własnej diecezji żadnych czynów bez zgody swojego przełożonego, czyli ordynariusza. Nie może prowadzić postępowań, nie może ich przyspieszyć, nie może powołać żadnej komisji. On się może spotkać tylko ze skrzywdzonymi i może ich słuchać. Ale to nie są działania, które opisywane są w mediach i one nie powinny być opisywane. Sam fakt, że ci biskupi pomocniczy zdobywają się na samodzielny głos, no jest dla mnie pewną jaskółką, która może zwiastować jakąś wiosnę, ale właśnie kiedy patrzymy na to w całym procesie, na to, z czym mieliśmy do czynienia i do czego prowadzimy. Bo w tej chwili jesteśmy świadkami tego, jak bardzo powoli, ale pęka ten mur milczenia w imię urojonej jedności episkopatu. Być może nie każdy zwróci na to uwagę, że jeszcze niedawno to naprawdę było nie do pomyślenia, żeby część biskupów powiedziała, co myśli, nie zgadzając się z tym, co myślą inni, albo wręcz występując przeciwko nim, albo przynajmniej dając takie pole do interpretacji. A to jest maleńka dzisiaj, ale bardzo ważna zmiana. I jeżeli to będzie pękało dalej, to naprawdę może zmienić Kościół w Polsce, bo może doprowadzić do merytorycznej dyskusji zamiast pozorowanej zgody. Po drugie, proszę Państwa, nie wiem, na ile Państwo kojarzą fakty, ale mamy tutaj do czynienia z głosem tej konkretnej grupy biskupów i znajomość tej najbliższej historii tej grupy sprawia, że ja się nie mogę zgodzić chociażby na nazwanie ich gestów pustymi czy teatralnymi. Pamiętają Państwo zapewne i znają Tośkę Szewczyk. Pamiętają Państwo jej książkę. Pamiętają potem Państwo, że złościliśmy się tutaj w tym programie i powstał pomysł wysłania biskupom talerza skrzywdzonych. I pamiętają Państwo list Tośki, który do talerza był dołączony. Dlaczego o tym teraz przypominam? To biskup Artur Ważny był tym, który zdecydował się z tym talerzem wystąpić wobec całego episkopatu, a potem i on. Ale też ci biskupi, którzy zabrali głos teraz w tej sprawie, to są ci ludzie, którzy spotkali się z Tośką Szewczyk. To są ci biskupi, którzy odpowiedzieli wtedy na jej list i to się skończyło osobistymi spotkaniami. Więc to nie są ludzie przypadkowi, którzy postanowili się podłączyć nagle do tej sprawy. To są ludzie, którzy realnie dotknęli krzywdy, którzy zostali bezpośrednio skonfrontowani z tym, co ta krzywda robi w człowieku i teraz po prostu nie milczeli. Czy możemy to nazwać teatralnym gestem albo koniunkturalizmem? Znając historię tych spotkań, znając relację Tośki, którą można zresztą przeczytać w Więzi, no musiałabym być bardzo cyniczna, żeby tak twierdzić. A jeżeli mam wybierać, to wolę być ciut naiwna, niż dać się przeżreć cynizmem. Chcę wierzyć, że takie spotkanie naprawdę może być początkiem nowej drogi i że takie spotkanie może budzić odwagę nawet w ludziach, którzy dotąd takiej odwagi w sobie nie znajdowali. I naprawdę wolę się ucieszyć tym głosem, że lepiej późno niż wcale, niż robić z tego komukolwiek teraz zarzuty. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, czy można było wcześniej, czy można było bardziej, czy można było inaczej. Wiem i przypominam sobie, że Jezus cieszył się z każdej odnalezionej owieczki. Dlatego te zwyczajne głosy po prostu mnie cieszą, tak? To, że oni ten głos zabierają. Nie ogłaszam zwycięstwa, żadnej wiktorii, żadnego przełomu. Po prostu zauważam realne dobro, które się stało. I bardzo bym chciała, żeby to dobro wyrosło w konkretne czyny. Żeby chociażby na najbliższym posiedzeniu Konferencji Episkopatu Polski nie tylko wybierano nowe władze, ale żeby też powołano wreszcie tę komisję historyczną. Żeby ci odważni biskupi, którzy dzisiaj zabierali głos, nie pozwolili na to, żeby ten temat dłużej odwlekać. Czy było możliwe, proszę Państwa, że Konferencja Episkopatu Polski wyda dzisiaj oświadczenie, że oni się nie zgadzają z tym, co mówi i robi arcybiskup Dzięga? No bądźmy intelektualnie uczciwi, to było po prostu niemożliwe. To nadal jest niemożliwe. Serca ponad 100 facetów nie zmienią się w jednej chwili. Ponad 100 facetów nie zmieni swojego życia w jednej chwili. I ja wiem, że to byłby ideał. Ale, proszę Państwa, czy jeżeli nie osiągamy jeszcze ideału, to znaczy, że mamy sobie odmówić małej radości, która jest krokiem w drodze do tego ideału. W ten sposób, gdybyśmy myśleli, to tak, nie nauczymy się nigdy żadnego języka. Nie nauczymy się nigdy grać na żadnym instrumencie, bo trzeba małymi krokami, popełniając błędy. Nie przejdziemy El Mayo, za takie komentarze właśnie blokujemy, zapraszamy do następnego programu. Nie przejdziemy w ten sposób pomyślnie, nie wiem, żadnej rehabilitacji. No i nie wytrzymamy ani dnia dłużej w kościele. Ale czy naprawdę, proszę Państwa, jeżeli ktoś po wypadku i po skomplikowanej operacji kręgosłupa z trudnością wstanie z łóżka pierwszego dnia i daje radę przejść na drugi koniec pokoju, to my pomstujemy na lekarza, że schrzanił swoją robotę, bo pacjent nie pobiegnie w najbliższym maratonie. Czasem sukcesem jest pierwszy krok. Oczywiście, byle się na tym kroku nie zatrzymać, byleby mieć świadomość, byle pamiętać, byle się upominać, że chodzi nam o coś więcej. Ale pierwszy krok jest ważny. Czy to był koniec sprawy, proszę Państwa? No, nie był koniec sprawy ten głos biskupów. W poniedziałek, krótko po południu, komunikat znów wydała nuncjatura. Znów, nie ma co udawać, że odbyło się to z własnej woli nuncjatury. Tu owszem, były naciski społeczne, bo się w mediach przetoczyła prawdziwa burza, ale były też bezpośrednie interwencje anonimowych bohaterów w nuncjaturze, którzy no, są anonimowi, ale proszę uważać z pomstowaniem, co na niektórych w komentarzach, bo mogą się okazać anonimowymi bohaterami. Dostaliśmy w końcu komunikat, na który czekaliśmy. Komunikat, który no, znów w dużym uproszczeniu mówi o tym, że arcybiskup Dzięga nas okłamał. Treść jest oczywiście lakoniczna, jak na nuncjaturę przystało. Czytamy, że odpowiadając na pytania pojawiające się, nuncjatura precyzuje, że decyzje związane z odejściem arcybiskupa Dzięgi z urzędu metropolity szczecińsko-kamieńskiego zostały podjęte w następstwie dochodzenia prowadzonego z ramienia Stolicy Apostolskiej w sprawie zarządzania diecezją, a w szczególności zaniedbań, o których mowa w papieskim dokumencie Vos Estis Lux Mundi. W następstwie dochodzenia to raczej znaczy, że w wyniku wniosków, które wyciągnięto z dochodzenia, a nie dlatego, że samo dochodzenie się toczy. Tak naprawdę jest to komunikat przede wszystkim o tym, że arcybiskup Dzięga nas okłamywał, skarżąc się na swoje zdrowie jeszcze w soboty. Znaczy, może też ma grypę, nie wiem. I że mieliśmy rację, domyślając się, że jego odejście było wymuszone postępowaniem karnym. Czy znów możemy odetchnąć z ulgą i powiedzieć, że sprawa jest załatwiona? No, nie. Dostaliśmy tylko potwierdzenie, że owszem, toczył się proces i że na podstawie, na skutek tego, co się działo i co zostało udowodnione w procesie, uznano, że arcybiskup Dzięga nie powinien dłużej być ordynariuszem diecezji. Że trzeba go ukarać? Nie wiem, czy już to możemy powiedzieć. Czego nie wiemy? Nie zostały nazwane zarzuty stawiane arcybiskupowi. Nie wiemy, czy i jakie zostały nałożone kary. Nie wiemy, czy w ogóle zostały jakieś kary nałożone, a jeżeli nie, to dlaczego? My oczywiście chcielibyśmy, proszę Państwa, żeby te kary były realne, a nie odebranie arcybiskupowi prawa do pokazywania się publicznie na uroczystościach i to jeszcze we własnej diecezji. No, straszna sprawa, kpina ze sprawiedliwości. Niestety wiemy, że poważnych i takich realnych kar Watykan nie nakłada i wszyscy ukarani, poza tym małym ciosem w ich ego, że muszą zejść ze stołka, no to żyją sobie jak pączki w maśle, zakaz występowania w diecezji i wpłata na rzecz fundacji. Jak dla mnie, tak sobie myślałam, połowa emerytury co miesiąc do końca życia na fundację, to byłaby odczuwalna kara finansowa, a nie wpłacone jednorazowo 100 albo 1000 zł i sprawa jest z głowy. Lea proponuje clickbaitowy tytuł: biskup rezygnuje z urzędu z powodu grypy. Tomasz Terlikowski pisze tak. Co Stolica Apostolska zamierza zrobić z faktem, że arcybiskup Dzięga jest ordynarnym kłamczuchem? Czy wprowadzenie w błąd księży i opinii publicznej, mijanie się z prawdą na temat decyzji Stolicy Apostolskiej nie powinno spowodować kolejnych kar? Pani Anno, tam jest podpis na tym piśmie z nuncjatury. Pani pisze, że tam nikt się nie podpisał. Jak się dobrze przyjrzeć tej pieczątce, tam jest krzyżyk i inicjały nuncjusza, więc tam jest podpis, nie tylko pieczęć, żebyśmy nie byli tutaj niesprawiedliwi. Także, czy wy się będziecie tu bić? Nie róbcie takiego wstydu, poruty po wielkopolsku. Czy Stolica Apostolska zamierza zrobić coś z tym, że arcybiskup Dzięga kłamał? Szanuję pytania Tomka Terlikowskiego. Uważam, że nie zamierza nic zrobić, bo sama to umożliwiła. Wprowadzenie w błąd opinii publicznej odbyło się no, prawdopodobnie na skutek ustnej umowy arcybiskupa ze Stolicą Apostolską. No, skorzystał z szansy, którą dostał. Skorzystał z ultimatum. Stolica Apostolska nie może go karać za to, że skorzystał z ultimatum, które sama przed nim postawiła. No w takie cuda to ja nie wierzę. Przecież, proszę Państwa, jak przypomina Tomasz Krzyżak, podobnie, bez wskazania winy, kończyły się sprawy biskupa Janiaka, arcybiskupa Głodzia, biskupa Terawy, biskupa Kiernikowskiego, Cichego, Tomasika. Pozostajemy cały czas w tym samym schemacie. I tak naprawdę, proszę Państwa, ta sprawa, ona nie zmieni Kościoła w Polsce. Mnie się marzy, tak, ten biały kot to fufu, mnie się marzy, żeby ta sprawa odbiła się tak szerokim echem w całym świecie i żebyśmy pokazali ten niezwykle ważny problem nie na poziomie Polski, ale na poziomie Kościoła powszechnego, że ukarani przez Watykan traktowani są priorytetowo i chociaż nakłada się na nich czasem kary, to zwykle po cichu, uchylając furtkę do wyjścia z tego z twarzą przed własnymi wiernymi. I w ten sposób robi się idiotów z nas wszystkich, a przede wszystkim robi się idiotów z osób skrzywdzonych. I ta rewolucja oburzenia, ta rewolucja niezgody, ona się powinna rodzić właśnie w tej sprawie. Zawsze musimy wiedzieć, co się wydarzyło. Nie powinna nigdy więcej paść propozycja albo sam rezygnujesz, albo my cię zrezygnujemy. To jest dziś największy skandal. Zobaczymy, czy coś się z tego urodzi, czy znów się skończy wielką ciszą. Trochę w tym temacie, proszę Państwa. Kilka dni temu bardzo ciekawy tekst opublikowała pani Ewa Kusz. Ewa Kusz jest psychologiem, seksuologiem, jest zastępcą dyrektora Centrum Ochrony Dzieci w Krakowie, Ochrony Dziecka w Krakowie, przepraszam. Należy też do Papieskiej Komisji do Spraw Ochrony Małoletnich. Chciałabym troszkę ten tekst Państwu przybliżyć, bo on pozwala zobaczyć całą tę sprawę arcybiskupa dzięki w szerszej perspektywie. A tekst pani Ewy Kusz dotyczy prawdy, po prostu. Ewa Kusz pisze, że od pewnego czasu w krajach, w których nastąpiły jakieś poważne naruszenia praw człowieka, podejmowany jest proces naprawy i że ten proces odbywa się przy pomocy metody nazywanej sprawiedliwością okresu przejściowego. To jest w tym momencie, kiedy zostały już naruszone te prawa człowieka, ale też kiedy to naruszenie już ustało. Wydaje się ciekawe, bo można to odnosić również do Kościoła i do sytuacji, w której jesteśmy. I to może być pewne wyjaśnienie czy poszerzenie tego, co ja próbowałam Państwu powiedzieć tą nieudolną nieco metaforą o rehabilitacji. To może być odpowiedź na nasze wołanie o to, że wciąż jest za mało, że tylko, bo okazuje się, że nie tylko mamy my ten problem i że ten problem wołania o to, że wciąż za mało, powiedzcie wreszcie prawdę, to jest problem dość naturalny. RJ przekazuje ważną informację, że list arcybiskupa Dzięgi zniknięto ze strony archidiecezji, za to jest komunikat nuncjatury. Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Pani Marta pyta, czy można link do tego tekstu. Jeżeli dobrze kojarzę, to po prostu było opublikowane wprost na Facebooku pani Ewy Kusz, tam można kliknąć. Pani Ewa Kusz pisze, że ta sprawiedliwość okresu przejściowego w centrum umieszcza osoby, które doznały krzywdy i że ta sprawiedliwość składa się z co najmniej czterech niezbędnych elementów: prawdy, sprawiedliwości, zadośćuczynienia i gwarancji, że te czyny się nie powtórzą. Czym tutaj będzie prawda? Prawda, czy na ten element prawdy składają się przede wszystkim komisje i różnego rodzaju dochodzenia. Bo tak, trzeba ustalić, nazwać po imieniu zło, które się wydarzyło. Czy ten warunek w Kościele w Polsce jest spełniony? Nie powiedziałabym. Powiedziałabym, że on gdzieniegdzie bywa spełniany, ale za zamknięty i skończony tego punktu z pewnością uznać nie możemy, więc nawet nie jesteśmy jeszcze na etapie prawdy. Element sprawiedliwości to jest oczywiście postępowanie karne wobec wszystkich odpowiedzialnych za naruszenia. Element zadośćuczynienia to są przeprosiny, ale też pomoc, ale też odszkodowania. Proszę zobaczyć, my jakby bierzemy tylko niektóre elementy i próbujemy zamknąć sprawę jednym krótkim, jakąś częścią tej wielkiej układanki. Czwarty element to jest gwarancja, że te nadużycia czy naruszenia się nie powtórzą. Oczywiście bandyta zawsze się może gdzieś znaleźć, ale chodzi o takie systemowe zmiany i rozwiązania, które będą maksymalnie uniemożliwiały takie działania i maksymalnie pozwolą na uniknięcie krzywdy. Cytuję, bo to jest dobre. Natura wykorzystywania seksualnego wobec dzieci i młodzieży sprawia, że prawda jest jednym z najtrudniejszych kroków, pisze pani Ewa Kusz. Wykorzystywanie seksualne jest zazwyczaj ukryte i tajne. Dominacja sprawców nad ofiarami często wyraża się w manipulacji i groźbach mających na celu zmuszenie do zachowania tajemnicy. Do etapu prawda należy również wskazanie przełożonych, którzy nie postępowali właściwie. Osoby krzywdzone przede wszystkim, jak inni, mają prawo wiedzieć, kto wiedział o krzywdzeniu i nic nie zrobił. Dotyczy to również środowisk kościelnych, pisze Ewa Kusz. Kto był, jest odpowiedzialny za brak reakcji w sytuacji krzywdzenia, jak i w późniejszym, jeżeli chodzi o procedowanie, brak troski i wsparcia. Proszę Państwa, to znaczy, że my nie zwariowaliśmy, mówiąc o tym, że chcemy wiedzieć i że mamy prawo do tej wiedzy. To jest część procesu uzdrowienia. Pani Ewa Kusz przyznaje, że kiedy pierwszy raz zapoznawała się z tym procesem sprawiedliwości okresu przejściowego, pomyślała, że jest to proces bardzo chrześcijański i że się odnosi do okresu nawrócenia, do tego procesu nawrócenia. Że chodzi o to, żeby zło się nie powtórzyło, a żeby zło się nie powtórzyło, to jest potrzebne nawrócenie serc i potrzebne jest konkretne działanie, ale też wszystkich w Kościele. I pisze tak, pierwszym warunkiem tego procesu nawrócenia, jak i sprawiedliwości naprawki, jest uznanie prawdy o tym, co się wydarzyło. Jest to transparentność. Jeśli nie uznamy tak osobiście, jak i instytucjonalnie, w czym zawiniliśmy, że nie postępowaliśmy prawidłowo, nie uznamy krzywdy, która się wydarzyła, to nic się nie zmieni. Również my sami się nie zmienimy. Uznanie prawdy jest początkiem nawrócenia. Trudno w tym kontekście, nie wiem, czytać jako manipulację chociażby to, co pisało tych 4 czy 5 biskupów odważnych. No, to jest stanięcie w prawdzie. Czy za późno, czy za mało, nieważne. Ważne, żeby w tej prawdzie stać. I chyba, proszę Państwa, z tym dzisiaj Państwa zostawię trochę wcześniej niż zwykle, ale może nie zawsze muszę mówić godzinę. Najważniejsze, co trzeba pamiętać, to chyba to, że prawda nas wyzwala i że Jezus sam siebie nazywał prawdą, więc jeżeli ktoś się boi prawdy, jeżeli ktoś ukrywa prawdę, jeżeli ktoś uważa, że prawda nie może wyjść na jaw, jeżeli ktoś uważa, że on tej prawdy już nie musi mówić, to znaczy tylko jedno, że jest jeszcze daleki od Jezusa i od Ewangelii, niezależnie od tego, jakie święcenia przyjął w życiu. Tylko wychodząc od prawdy, możemy zrobić kolejny krok i nie błądzić przy tym. Dlatego prawdy, proszę Państwa, w Kościele dziś wszystkim nam życzę i oby to się spełniało. Podrzucam jeszcze Państwu link, można zostać patronem programu. Patroni prowadzą ożywione dyskusje, zwłaszcza na Facebooku, i to jest dla mnie ogromne wsparcie. Mam nadzieję, że spotkamy się w czwartek, a jeżeli ja bym się rozchorowała na czwartek, to proszę się nie martwić, bo na razie zaplanowani są w czwartek goście. A jeżeli mnie nie będzie, to ci goście już udowodnili, że sobie doskonale poradzą w programie beze mnie, więc tak czy inaczej spotkanie w czwartek się odbędzie. Zobaczymy w jak szerokim gronie. Oczywiście mam na myśli księdza Wojtka Nowickiego i Dominika Dubiela, jezuitę. Można czekać na czwartek. Dobrej nocy Państwu życzę i dziękuję, że byliśmy razem i że tak dużo nas dzisiaj było. Przypominam, te lajki, subskrypcje kanału na YouTubie, to jest wszystko dla mnie bardzo ważne. To był program Reportaż z Wycinków Świata, Monika Białkowska. Dobrej nocy.